Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Dzień dobry, witamy w audycji Duchowość i psychologia. Słuchają Państwo Radia Warszawa, a dzisiaj ze mną w studiu goście Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta. Witam Cię.
Dzień dobry.
I pan profesor Bogdan Hazan. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Kontynuujemy temat poronień. To jest cykl, który nazwaliśmy Od rozpaczy do nadziei. W tym cyklu chcemy pochylić się nad aspektami medycznymi, psychologicznymi i duchowymi poronień. Dzisiaj rozpoczynamy aspekty medyczne. Pana profesora Bogdana Hazana poprosiliśmy o wyjaśnienie przede wszystkim, czym są poronienia, jakie są rodzaje. Panie profesorze, jak to możemy określić?
Krótko można powiedzieć tak, że poronienie to jest sytuacja, kiedy kobieta przestaje być w ciąży za wcześnie. To jest sytuacja, kiedy dziecko opuszcza organizm kobiety nie w tym czasie, kiedy powinno, przed 22 tygodniem ciąży. A jaki jest ten najwcześniejsza granica poronienia? Stawiam sobie od razu pytanie. Odpowiedź jest trudna, ale możemy spróbować powiedzieć. Jest to sytuacja, kiedy dziecko obumiera, kiedy opuszcza organizm matki zaraz po zapłodnieniu. W tym aspekcie można mówić o poronieniu jeszcze przed zagnieżdżeniem dziecka w błonie śluzowej macicy i po nim. Będą to im wcześniej, tym tych poronień jest więcej. Przed implantacją, przed zagnieżdżeniem dziecka w błonie śluzowej macicy obumiera około 50% zarodków dzieci. I po implantacji 12-24% i tak dalej. Im bardziej zaawansowana ciąża, tym to ryzyko utraty dziecka jest mniejsze. Po 13 tygodniu to zaledwie 1-3% ciąż kończy się poronieniem. Takim optymistycznym stwierdzeniem jest obecność czynności serca dziecka. Jeżeli w badaniu ultrasonograficznym stwierdzamy czynność serca, jest to bardzo dobra wiadomość, bo tylko 3% takich dzieci ulega później poronieniu. No, poronienie ma różnego rodzaju aspekty. My mówimy o medycznym, ale ma również aspekty społeczne, psychologiczne, rodzinne, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić.
Czy może się zdarzyć tak, że w tym pierwszym okresie ciąży kobieta nawet nie wie, że poroniła?
To są tak zwane poronienia biochemiczne. Mhm. Dlaczego biochemiczne? Dlatego, że wtedy można stwierdzić, że kobieta już poczęła dziecko, że jest po zapłodnieniu na podstawie badań hormonu chorian, gonadotropiny, ale kobieta jeszcze o tym nie wie, bo jeszcze nie nadszedł czas miesiączki, której się spodziewa, a która nie wystąpiła, bo to jest pierwszy sygnał, że kobieta jest w ciąży. Więc do tych poronień tak zwanych biochemicznych, nieuświadomionych przez kobietę dochodzi, jak mówi się w podręcznikach, właśnie w 50% wszystkich poczęć.
Wyobrażam sobie, że dla lekarza też to jest trudna sytuacja, kiedy na USG okazuje się, że dziecko, które kobieta nosi, jest martwe. Jak wtedy zareagować, co zrobić?
To sytuacja rzeczywiście trudna. Lekarz jest, lekarz, który wykonuje badanie ultrasonograficzne, bo w USG to rozpoznajemy, a nie w badaniu ginekologicznym. Mhm. Jest to sytuacja stawiająca przed lekarzem wyzwanie. Powinien zachować się odpowiednio. Nie powinien przede wszystkim wydawać werdyktu zbyt wcześnie, dlatego że doświadczenie uczy, że nawet jeżeli jest podejrzenie o to, że doszło do obumarcia dziecka, zarodka we wczesnej fazie, nie należy zbyt wcześnie wydawać werdyktu, że sprawa już jest przegrana i dziecko nie żyje, ale poczekać trochę. Jest to dość częsty błąd, który jest popełniany. No, jeżeli już nie mamy wątpliwości, że kolejne badania USG wykazują, że doszło do obumarcia dziecka, no to wtedy trzeba w odpowiedniej formie rodziców poinformować. Nie zawsze jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani. Chętnie przekazujemy dobre informacje, radosne informacje, natomiast sposób przekazywania złych wiadomości, niedobrych, szokujących, powodujących stres, żal i ból jest trudniejsze, no ale czasami musimy wobec tego problemu stanąć. Ja tutaj powiedziałem o tak zwanym poronieniu zatrzymanym, missed abortion, to się tak nazywa, kiedy dziecko obumiera wcześnie w łonie matki, ale często jest tak, że do poronienia dochodzi niespodziewanie, jest krwawienie, przepraszam, to poronienie dochodzi niespodziewanie, jest krwawienie, są bóle brzucha i dochodzi do wydalenia na zewnątrz dziecka przed 22 tygodniem ciąży, które jest jeszcze żywe, czasami martwe. Tak więc oprócz tych poronień biochemicznych, bo o tym mówiliśmy, są też poronienia, nazwijmy to już jawne, kliniczne, zachodzące w mechanizmie poronienia zagażającego i poronienia w toku, kiedy dochodzi do tego, że dziecko jest na zewnątrz rodzone za wcześnie, no i to poronienie jest zatrzymane, a więc ciąża martwa, wczesna ciąża z martwym dzieckiem, może tak powiedzmy poprawnie.
Słuchają Państwo Radia Warszawa. Dzisiaj w studiu pan profesor Bogdan Hazan i Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta. W audycji Duchowość i Psychologia rozmawiamy o poronieniach. Panie profesorze, przed przerwą powiedział pan o tym, że lekarzom rzeczywiście tak po ludzku łatwiej jest przekazywać dobre, radosne informacje na temat ciąży. Gorzej jest, kiedy trzeba przekazać tę złą informację. Czy lekarze są do tego też w jakiś sposób przygotowywani?
Niestety nie. Za moich czasów, kiedy ja byłem studentem medycyny, o psychologii, o nauczaniu psychologii w ogóle nie było mowy i lekarz musiał sam zdobywać odpowiednią wiedzę, czy być samoukiem w tym zakresie, kontaktując się z pacjentkami, popełniając czasem błędy i potem ich unikając. Odpowiednia forma komunikowania się z pacjentem to jest sztuka. Można to mieć w sobie jako cechę wrodzoną, wrodzona asertywność w relacjach międzyludzkich, która powinna lekarza też cechować, ale można również się tego w jakiś sposób nauczyć. Nie chciałbym mówić może o sobie, ale wspomnę, że kiedyś byłem nieśmiałym chłopakiem i dość tak te relacje nie przychodziły mi łatwo, ale z czasem tego się nauczyłem i wydaje mi się, że sobie dobrze radzę. Także wszystkiego się można nauczyć. Ważne jest, żeby mieć w sobie odpowiednią relację z innym człowiekiem, chęć niesienia pomocy, współczucie, powiem nawet więcej, miłość do drugiego człowieka. To bardzo pomaga, żeby w tej trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się kobieta, jej mąż, rodzina, kiedy dowiadują się, że ich dziecko już nie żyje we wczesnej ciąży, albo za chwilę zostanie poronione, albo już doszło do poronienia, żeby w tym momencie przyjść z pomocą, pokazać to ludzkie oblicze, pokazać ludzką twarz w obliczu cierpienia innego człowieka.
No właśnie, ja chciałam tylko dodać, że mam ogromną wyrozumiałość też dla lekarza. Nie zapomnę rozmowy z jedną młodą lekarz, która wówczas miała swoje małe dzieci i ona powiedziała, że idąc na dyżur ma ogromną huśtawkę też nastrojów. Z jednej strony odbiera porody, bardzo szczęśliwe momenty dla rodziców, a za chwilę doświadcza wielkiego smutku właśnie, bo musi poinformować rodziców, że dziecko zostało poronione albo że dziecko nie żyje. I wówczas tak sobie myślałam, że no to jest niesamowicie trudna rola być lekarzem. Chociażby dlatego, że to jest taka skrajność od jednych emocji czy nastrojów do drugich. Wracamy z dyżuru i jeszcze inaczej musimy reagować, tak, względem swoich dzieci. Więc to przygotowanie, o którym pan doktor mówi, jest według mnie, psychologa, ogromnie potrzebne i o tym powinno się uczyć lekarza.
Tak, ale z drugiej strony lekarz też nie powinien się zapamiętywać w tym cierpieniu razem z cierpiącym. Musi zachować zdrowe, przytomne myślenie. Musi podejmować decyzje, a więc musi zachować pewien dystans. Zresztą pacjenci często oczekują od lekarza, że on nie będzie płakał razem z pacjentką, tylko że będzie w sposób rzeczowy, spokojny tłumaczył cierpiąca pacjentka, którą dotyka jakiś ból, jakieś nieszczęście, chce znaleźć oparcie w kimś, kto jest pewny siebie, spokojny. Nie oznacza to brutalny.
Panie doktorze, przepraszam, że pozwolę sobie tutaj. Czy pana pokolenie trochę inne ma podejście do poronień, do straty dziecka niż pokolenie ludzi młodych, czy pokolenie młodych lekarzy, albo młodych w ogóle osób? Ma pan bogate doświadczenie.
W moim pokoleniu, kiedy moje pokolenie było młodsze, to było dużo gorzej niż jest teraz.
Gorzej?
Tak. Teraz lekarze w swojej przepraszam, że powiem masie, lepiej się zachowują i na sali porodowej wobec narodzin dziecka i w gabinecie zabiegowym wobec poronienia, wobec straty dziecka. Może wrażenie pani redaktor wynika stąd, że moje pokolenie, kiedy już jest doświadczone i kiedy już jest po pewnych przejściach, czy już po pewnym czasie wykonywania zawodu, może bardziej skłonne jest widzieć te aspekty właśnie psychologiczne, duchowe nawet, różnych problemów położniczych, a młodzi lekarze są kształceni raczej do leczenia, do wykonywania zabiegów, operacji, wystawiania recept, ale młodemu lekarzowi to wybaczył, jeszcze on musi okrzepnąć, on musi zobaczyć wiele historii, musi coś sam przeżyć i z czasem będzie coraz lepszym lekarzem w takim ogólnym znaczeniu tego słowa.
Kiedyś też chyba było tak, że uznawało się za coś zupełnie naturalnego, że w każdej rodzinie dochodzi do straty jednego, dwóch dzieci, taka w cudzysłowie i brutalnie selekcja naturalna.
Kiedyś tak rzeczywiście inaczej do tego się podchodziło. Uważało się urodzenie dziecka, przyjście dziecka jak deszcz. Wiadomo, że przyjdzie, a nie wiadomo kiedy. I ze stratą dziecka też ludzie godzili się w sposób może bardziej naturalny niż teraz. Teraz w dobie z jednej strony rozwoju medycyny, a z drugiej strony wobec dużych oczekiwań wobec tej medycyny i takiego perfekcjonizmu w planowaniu swojej rodziny i w planowaniu w ogóle życia nie jesteśmy w stanie akceptować nieprawidłowości, cierpienia, a więc i strat dzieci, i wad rozwojowych. Chcielibyśmy, aby wszystko przebiegało pięknie, spokojnie, bezboleśnie w odpowiednim czasie.
Perfekcjonizm wtłoczył nas w ślepy zaułek.
W pewnym stopniu tak. Nie powinniśmy tak za bardzo protestować i pewnym prawom natury związanym na przykład z okresem płodności, czy z niepłodnością, czy także i z poronieniami. Powinniśmy do tego podchodzić może z większą pokorą.
Panie profesorze, co się dzieje z organizmem kobiety w momencie, kiedy dochodzi do poronienia? Jakie są te konsekwencje medyczne dla niej?
Dziecko opuszcza organizm matki. Albo samoistnie, albo czasami, jeżeli obumrze wcześniej, podaje się leki, które mają za zadanie wywołać skurcze macicy i doprowadzić do poronienia martwego dziecka, bo mówimy ciągle o poronieniu przed 22 tygodniem ciąży. Na ogół poronienie nie prowadzi do jakiejś choroby u kobiety. Odwrotnie, często się zastanawiamy, jaka choroba, jaki stan, jaka nieprawidłowość doprowadziła do poronienia, bo poronienia czasami się powtarzają. Około 25% kobiet ma w swojej przeszłości co najmniej jedno poronienie, ale 0,5% kobiet ma w swoim życiorysie kilka poronień powtarzających się. Więc z jednej strony powtarzające się poronienia mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy może dojść w przyszłości do trudności zajściem w ciążę, czy trudności w donoszeniu ciąży, zwłaszcza jeżeli poronienie było obarczone jakimiś powikłaniami, na przykład krwotokiem, na przykład zakażeniem, czy jakąś sepsą, uogólnionym zakażeniem, bo i tak bywa. Wówczas poronienie może, a zwłaszcza sztuczne poronienie, bo innym rodzajem poronienia jest aborcja, ale o tym nie mówimy. Aborcja częściej prowadzi do tego rodzaju następstw na przyszłość, ale i także powikłane, samoistne poronienie może niedobrze odbić się na zdrowiu prokreacyjnym kobiety.
Słuchają Państwo Radio Warszawa. W studiu pan profesor Bogdan Hazan i Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta. Rozmawiamy o poronieniach. Przed przerwą, panie profesorze, zaczął pan mówić o tym, co dzieje się z ciałem kobiety w momencie poronienia. Natomiast druga sprawa, co kobieta jakby powinna zrobić w momencie doświadczenia poronienia? Jakie ciąża, są procedury?
Ciąża jest czasem bardzo optymistycznym, pełnym nadziei. Czekamy na pierwsze spotkanie z dzieckiem. Nie chciałbym tutaj wprowadzać jakiegoś strachu czy niepokoju tym kobietom, które aktualnie oczekują dziecka i są pełne nadziei. Ale trzeba chyba powiedzieć o tym, że we wczesnej ciąży mogą się pojawić pewne objawy, które budzą niepokój. Na przykład nagłe ustąpienie objawów ciąży, mdłości, wymiotów, napięcia piersi czy innych objawów ciąży. Mogą się pojawić plamienia czy bóle w dole brzucha. Są to objawy, które mogą świadczyć o zagrażającym poronieniu. Trzeba wtedy natychmiast poszukać opieki lekarskiej. Mogą się pojawić już objawy poronienia w toku, a więc silne bóle brzucha i krwotok. Wtedy natychmiast do szpitala jedziemy. Oczywiście, jakie są szanse na zatrzymanie takiego stanu zagrażającego poronienia? Duże. Wtedy lekarz po uzyskaniu informacji, że dzieciątko nadal jest żywe, przepisze leki, czy zaleci odpoczynek, zwolnienie z pracy i często ciąża się utrzymuje i dziecko rodzi się w odpowiednim czasie, ale czasami dochodzi do poronienia jednakże. Po poronieniu, czasami poronienie jest całkowite, samoistne, całkowite. Wtedy lekarz to stwierdza w USG i nie są potrzebne żadne dodatkowe zabiegi ani leczenie. Czasami jest potrzebne opróżnienie macicy z resztek trofoblastu czy zarodka. Wtedy potrzebne jest wyłyżeczkowanie macicy. Potem kobieta dochodzi do siebie w ciągu 6 mniej więcej tygodni. Tyle czasu jest do pierwszej miesiączki. Nie powinna w tym czasie współżyć. Pojawiają się wtedy plamienia, mogą być jakieś też i złe samopoczucie na początku, ale zwykle po 3-4 dniach kobieta wraca do pełni sił. No i koniecznie po miesiączce powinna zgłosić się do lekarza, do którego ma zaufanie, po to, aby lekarz mógł powiedzieć, co być może będzie mógł stwierdzić, co było przyczyną poronienia, co możemy zrobić, aby w następnej ciąży do takiego samego poronienia nie doszło. Czasami możemy tutaj zapobiec następnym nieszczęściom, czasami nie, ale na pewno trzeba to zrobić.
Wielu rodziców chce, kiedy już doszło do poronienia, pochować swoje dziecko, chce odebrać ze szpitala ciało. Wówczas praktyką do tej pory było określanie domniemanej płci dziecka, natomiast od stycznia tego roku jest takie zalecenie, że wówczas, kiedy nie można określić płci dziecka, wykonuje się badania DNA, które pozwalają już precyzyjnie powiedzieć, czy dziecko było płci męskiej czy żeńskiej. Są to badania, które są kosztowne. Panie profesorze, ile one kosztują?
Różnie w Warszawie, chyba około 300 zł, o ile pamiętam. Sprawa polega na tym, że aby pochować dziecko, musi być wydana karta zgonu, a w karcie zgonu jest rubryka płeć dziecka. I to jest problem, który w poronieniach jest. Problem, który dotyczy lekarzy pracujących w oddziale ginekologicznym czy ordynatorów. Nie zawsze widzimy płeć dziecka. Jeżeli poronienie jest późne i jest widoczna płeć dziecka, to wszystko wtedy jest łatwe. Gorzej, jeżeli płci dziecka nie znamy ze względu na taką jeszcze anatomię poronionego dziecka, albo bywają takie sytuacje, kiedy w tkankach poronionych nie widać jeszcze bardzo precyzyjnie ciała dziecka. Wówczas są dwa wyjścia, albo wpisuje się płeć domniemaną, oczekiwaną, albo też wykonuje się badania trofoblastu, czyli poronionego łożyska na płeć dziecka. To badanie kosztuje, to badanie opóźnia też czas wydania odpowiednich dokumentów i pogrzebania dziecka. Jest to sytuacja dla rodziców też trudna jest dodatkowy wydatek, ale z tego, co się orientuję, większość szpitali w dalszym ciągu wpisuje jednak tę domniemaną płeć. Nie sądzę, aby dla państwa miało to jakiekolwiek znaczenie, czy to jaka to była płeć. Chyba że dla jakiejś statystyki, ale z tego, co wiem, to GUS nie publikuje w ogóle danych na temat płci poronionych dzieci. To nikomu nie jest potrzebne. Nie wiem, po co to jest, no, ale ja bym na miejscu prawodawców zrezygnował z tego dodatkowego udręczenia i tak już wystarczająco zmartwionych przez to nieszczęście rodziców. No ale sytuacja jest taka, jaka jest. Nie wiem, jak będzie w dalszym ciągu wpisywanie domniemanej płci. Z tego, co wiem, jest w dalszym ciągu praktykowane.
Są jednak szpitale, w których to rozporządzenie jest praktykowane, to znaczy, żeby wpisać płeć, trzeba wykonać badania DNA. Jak w takiej sytuacji można pomóc rodzicom? Czy jest jakaś alternatywa? Jak można im pomóc odebrać ciało dziecka?
Wtedy, jeżeli taka jest sytuacja, takie zarządzenie, taka praktyka w szpitalu istnieje, wtedy świeże tkanki po poronieniu muszą być przesłane do laboratorium genetycznego i musi być określona płeć. Mhm. I wtedy po kilku dniach szpital wydaje kartę zgonu, zaświadczenie o urodzeniu żywym albo martwym i można dziecko pochować.
Za tydzień druga część rozmowy o aspektach medycznych poronień. Będziemy rozmawiać z panią Nikoletą Brodą z Fundacji Mothercare. A dzisiaj naszymi gośćmi byli Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta i pan profesor Bogdan Hazan. Do usłyszenia, Anna Malec.
Dziękuję.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.